Rezerwat Morsa.
Witajcie drodzy słuchacze na antenie Radia Mors. Nazywam się Aleksandra Tyczyńska, a to moja audycja Rezerwat Morsa. Ostatnia w tym semestrze i trochę trzeba było na nią poczekać, bo jak wiadomo, reporterzy Radia Mors oprócz prowadzenia audycji są nadal studentami i jak każdy student uczyć do sesji się muszą. Część z was ma już pewnie ten obóz przetrwania za sobą, a niektórzy walczą z ostatnimi egzaminami, ale tymczasem mam tu coś dla miłośników kotów. Jest to rozmowa z kocim behawiorystą znanym w blogosferze, Mieszkiem Elheibergerem. Rozmowa wprawdzie przy herbacie, ale będzie rzeczowo, merytorycznie i na pewno ciekawie. Także zapraszam. Idź stąd, Hades, idź stąd.
On może się namiałczyć i może miałczyć przez godzinę czy dwie. Jak się zmęczy tym miałczeniem, to i się uspokoi, to dopiero wtedy dostaje posiłek. Ja wyznaczam porę. Nie ma dyskusji, bo kot chce, bo kot miałczy, bo kot się patrzy. Mhm. Jest pora ożywienia, koniec, kropka. Nie ma...
Znaczy one próbują też podejść.
Znaczy nie próbują, jakby podchodzą.
No dobra, to może zaczniemy od tego, jak to wygląda z tym blogiem. Kiedy wchodziłam na twój blog 2 lata temu, by przejrzeć ranking karm dla kotów, to był to tylko blog.
To się wszystko cały czas zmienia, ludzie mają różne potrzeby, tak? Więc zamiast po prostu zwykłego bloga jest i sklep, można zakupić usługi, szkolenia, różnego rodzaju warsztaty, które są prowadzone, więc no, to się rozszerza, tak? Jakby działalność behawioralna w Polsce teoretycznie istnieje od 10-15 lat, ale tak naprawdę dopiero w tym momencie nabiera takiego poważania bardziej, nawet wśród lekarzy weterynarii coraz więcej osób jest polecanych po prostu we współpracy.
Widziałam nawet na portalu Golden Line, że jest taka strona jak Sekta Mieszka.
Tak, jakby to jest stworzone przez fanów. To są ludzie, którzy bardzo mocno kibicują mojej działalności i po prostu są założone takie fanpage, strony czy grupy. Różnie to jest odbierane przez osoby z zewnątrz, natomiast no, istnieją fani, więc tylko się cieszyć, że takich fanów się ma.
A skąd wziął się pomysł na to, żeby zająć się tak niszową działalnością?
Działalność w sumie nie jest niszowa, bo ona jest na świecie od 40-50 lat tak naprawdę rozwijana.
A niszowa w Polsce?
No, niszowa w Polsce jest. Jest taki bardzo znany behawiorysta amerykański, Jackson Galaxy. On prowadzi program Kot z piekła rodem. I oglądałem ten program, było to ciekawe, natomiast stwierdziłem, że wszystkie zalecenia, wszystko to, jak on opowiada o tych kotach, o ich zachowaniu, to wszystko to jest tak naprawdę dość proste, dość takie intuicyjne. Więc uznałem, że jeżeli faktycznie jest to dla mnie tak intuicyjne i tak proste, to może powinienem skierować swój krok właśnie w tej dziedzinie. Zawsze lubiłem zwierzęta, więc jakoś tak.
Ile masz kotów w domu?
Aktualnie jest 3 kotów. Teraz okazało się, że przyjechałem właśnie do Gdańska po 4 kota, którego znaleźliśmy oswojonego na podwórku, więc będzie 4.
Jak wygląda praca behawiorysty kociego?
Praca behawiorysty kociego to jest z jednej strony praca detektywa, z drugiej strony to jest praca terapeuty i to jest terapeuta bardziej ludzki niż koci, bo bardzo wiele zachowań czy problemów kotów wynika z zachowań ludzkich, z tego jak ludzie podchodzą do wychowywania i do żywienia i do tworzenia warunków zwierzakom, więc tutaj jest ta rozmowa z klientem, przeprowadzenie wywiadu, jest obserwacja jakby zachowania opiekunów, obserwacja zachowania zwierzęcia, obserwacja otoczenia, tak jak w jakich warunkach zwierzaki żyją. I często jest tak, że po prostu musimy przemodelować opiekunom całe mieszkanie, jeżeli chodzi o półki, o drapaki, o kwestie tego, co zwierzę je, ile czasu opiekunowie poświęcają takiemu zwierzakowi. Więc to jest tak naprawdę, można powiedzieć, taka psychologiczna terapia zwierzęco-ludzka. Trwa ona z reguły od 2-3 godzin jednorazowo, a potem to parę miesięcy potrafimy z jednym tematem pracować także online.
Dużo jest internetowych żartów o tym, że kot jest panem domu i uważa się za właściciela człowieka, a nie odwrotnie. Czy tak rzeczywiście jest?
To znaczy fajnie by było, gdyby koty miały decyzyjność. Myślę, że wtedy byłoby o wiele mniej problemów i ludzie by mieli o wiele mniej problemów. Natomiast myślę, że takie postrzeganie bierze się z tego, że koty są indywidualistami, chodzą swoimi drogami i tak naprawdę niespecjalnie są posłuszne. Znaczy człowiek ma taką tendencję do szukania istoty, tak jak jest na przykład z psami, istoty, która będzie posłuszna, będzie wykonywała rozkazy, polecenia itd., itd. Kot jest zwierzęciem, które żyje sam ze sobą, dla siebie, dzieli z człowiekiem daną przestrzeń, natomiast nie ma wielkiej potrzeby zaspokajania ludzkich potrzeb, jak dotyk, jak głaskanie, jak różnego rodzaju takie bliższe interakcje. To jest z reguły ludzka potrzeba, do których część kotów w jakimś tam stopniu się dostosowuje.
Jakie zachowania nie powinniśmy pozwalać, jeśli chodzi o koty?
Powinniśmy raczej zwrócić uwagę, jakie zachowania są naturalne, bo to jest też bardzo częste pytanie od opiekunów, że o, nie chcę, żeby kot wchodził na blaty, nie chcę, żeby kot drapał meblik. Jakby tutaj koty chodzą po blatach i będą chodzić po blatach, tutaj myślę, że rozczaruje to wielu słuchaczy, że to jest kwestia eksploracji, szczególnie na blat, gdzie było jedzenie. Tak? Jeżeli jest jedzenie, to kot próbuje sprawdzić, co tam było, jak to, czy smakuje, czy można to zjeść, czy można to zdobyć. Zamiast jakby zastanawiać się nad tym, czego kotom nie wolno, to raczej warto zwrócić uwagę na to, co jest kocią potrzebą, czyli eksploracja, wspinanie się, przybywanie na wysokości. I jak zwrócimy na to uwagę, jakie są kocie potrzeby, to zwrócimy też uwagę na to, że tak naprawdę te rzeczy, które my nie chcemy, żeby kot robił, to one niestety lub stety są po prostu wpisane w koci etogram i to są zachowania naturalne. Drapanie jest jakby zachowaniem naturalnym, to jest znakowanie terenu, metoda na relaksację, wspinanie się na wysokości, kot na wysokościach uczy się pewności siebie, czuje się pewnie, jest w stanie z odległości oceniać potencjalne zagrożenia, jeśli chodzi o zachowanie człowieka czy innego zwierzęcia. Czy nie wiem, chociażby tak, że koty na przykład jak jedzą z miski, to wyciągają jedzenie na podłogę. A to wynika z tego, że kot potrzebuje płaskiego talerza, który nie będzie przeszkadzał w jedzeniu, bo wibrysy po prostu dotykają bocznych części miski. Więc to są takie teoretycznie drobnostki, które ludziom przeszkadzają, a faktycznie zwierzak po prostu potrzebuje pewnych warunków, które powinniśmy starać się zapewnić. Nie zawsze jest to super komfortowe dla człowieka. Ja się na nieszczęście spotkałem z tym, że to najczęściej panowie mają większy problem, jeżeli chodzi o jakieś wymagania. Panie są troszkę bardziej tolerancyjne.
Czyli chcesz powiedzieć, że te problemy behawioralne wynikają z niezrozumienia?
Najczęściej tak. Oczywiście są różnego rodzaju zaburzenia behawioralne, które wynikają ze stanu zdrowia, czy z różnego innego rodzaju przejść, na przykład wcześniejszych w domu, czy gdzieś zanim kot został adoptowany w tym domu. Natomiast bardzo dużo zachowań, które ludzie odbierają jako zaburzenie, jako problem, wynika z ich postrzegania tego, że to jest problem. Natomiast z punktu widzenia kociego i kociego dobrostanu i kociego jakby umysłu, to zachowanie nie jest problemem i najczęściej wtedy taka praca behawiorysty polega na tym, że musimy wytłumaczyć człowiekowi, że ten problem tak naprawdę problemem nie jest. To też czasami spotyka się z niezadowoleniem klienta, bo po prostu nie otrzymał tego, czego by chciał. A tutaj rolą behawiorysty przede wszystkim i zawsze jest dobro klienta, a klientem jest zwierzę, więc tutaj niezależnie od tego, czy to właśnie człowiek jako klient płaci, to jednak głównym klientem staje się zwierzę.
Jakie problemy behawioralne najczęściej rozwiązujesz w swojej pracy?
Najczęstszym problemem tak naprawdę to jest załatwianie się poza kuwetą. To zawsze. Praktycznie 100% wizyt to jest agresja i załatwianie się poza kuwetą. Jedno i drugie podłoże ma w stanie zdrowia i w różnego rodzaju jakby relacjach między zwierzętami, które są w domu.
Czy jeśli decydujemy się na kota, czy to może być jeden kot, czy koniecznie musimy mieć dwa?
To jest w ogóle temat jakby szerokich dyskusji i w kwestiach fundacji i specjalistów. Ja nie jestem specjalnie fanem brania zwierząt na siłę. To znaczy, jeżeli ktoś się czuje na siłę wziąć jednego kota, to niech bierze jednego kota. Nie jest tak, że jak weźmiemy jednego kota, to on będzie nieszczęśliwy i umrze nam z tęsknoty za nami i tak dalej. Większość kotów bardzo dobrze sobie radzi samemu w domu i nic mu się z tego powodu nie dzieje.
Nawet jeśli nie ma nas od 8 rano do 17
nawet.
Na przykład?
Nawet. Kot bardzo często ten czas przesypia. Ja miałem nawet kiedyś, prowadziliśmy eksperyment, gdzie nagrywaliśmy wideo tego, co robią nasze zwierzęta w trakcie naszej nieobecności. Większość tego czasu, 95% tego czasu, to było przespanie. Oczywiście po powrocie koty się aktywizowały i wtedy demolowały całe mieszkanie. Trzeba było się oczywiście zająć, zadbać o aktywność fizyczną i wysiłek intelektualny. Natomiast faktycznie pół dnia, jak nas nie było, nawet więcej niż pół dnia, po prostu kot przesypiał.
To ile czasu trzeba poświęcić na zabawę z kotem? Przyjmując, że prowadzimy właśnie taki tryb życia, że większość dnia jesteśmy poza domem.
To znaczy powinniśmy, o ile to jest możliwe, tutaj kwestia pracy i obowiązków różnego rodzaju, natomiast 5 minut przed każdym posiłkiem. To znaczy, tu mówię o wysiłku fizycznym, wędka, piórka, 5 minut wysiłku fizycznego, polowania i dopiero wtedy posiłek. Nie robimy tak, że po prostu kot dostaje pełną miskę jedzenia, czyli miskę po prostu od tak, bo sobie obudził się i je. Kot biologicznie jest zbudowany do tego, żeby poszukiwać jedzenia, zdobywać je. Więc jedzenie po prostu staje się nagrodą za aktywność. Kot, jeżeli zauważy prawidłowość, że jest aktywność i jedzenie, kot będzie się coraz bardziej starał i coraz więcej wysiłku i fizycznego, i intelektualnego będzie wkładał w polowanie. Oczywiście naszym obowiązkiem jako opiekuna jest też jakby dołożenie starań, żeby ta aktywność była różnoraka, żeby to było nie tylko po prostu bieganie i skakanie, tylko żeby to było wspinanie się, gdzieś czołganie się między jakimiś przedmiotami, wyskakiwanie, żeby to było urozmaicone. Nie możemy po prostu, jeżeli codziennie będziemy bawić w taki sam sposób, to kotu się po prostu to znudzi. Kot potrzebuje stałego dostarczania bodźców, które zaspokoją jego instynkty łowieckie, które odziedziczył po dzikich kuzynach.
No dobrze, jeśli już jesteśmy przy temacie zabawy, to można automatycznie przejść do tematu jedzenia. Co powinno się znaleźć w diecie kota?
W diecie kota tak naprawdę nie powinna się znaleźć w pierwszej kolejności sucha karma. Kot jako drapieżnik, jako istota, która bardzo mało pije sama z siebie, praktycznie nie odczuwa pragnienia, powinna spożywać wyłącznie mokre mięsne posiłki. Czy są to gotowe puszki, czy to jest surowe mięso z suplementami, czyli tak zwana dieta barf, która teraz aktualnie jest dość popularna. Natomiast jakby tu trzeba zwrócić uwagę, że ta dieta wymaga faktycznego doszkolenia i samo podawanie samego surowego mięsa nie jest dietą barf. Trzeba jakby bardzo mocno zwracać uwagę na suplementację. Najlepiej zwrócić po prostu się o pomoc do dietetyka zwierzęcego, który jakby pomoże nam w stworzeniu mieszanki. Ja osobiście raczej osobom, które nie są specjalnie, nie mają czasu, nie są specjalnie chętne też, żeby tutaj bawić się w odmierzanie proszków, suplementów i tak dalej. Lepiej, żeby po prostu skorzystali z gotowych karm w puszkach, które można w miarę ekonomicznie kupić. I takie żywienie jest na pewno zdrowsze. Należy unikać na pewno karm, w których są warzywa, w których są owoce, w których są zboża. Trzeba pamiętać, że kot jest 100% mięsożercą. Więc tutaj czym mniej różnego rodzaju produktów roślinnych, tym lepiej. Dotyczy to tak samo karm tak zwanych weterynaryjnych. Jest to temat dość kontrowersyjny, bo wiemy, że część środowisk weterynaryjnych po prostu na wszystkie dolegliwości, jeżeli chodzi o zwierzaki, zalecają karmy weterynaryjne.
Dlaczego w takim razie gabinety weterynaryjne mają wyładowane półki karmami, które na pierwszym miejscu w składzie mają zboża?
Tak, te karmy są bardzo, bardzo drogie, szczególnie, że tam praktycznie nie ma mięsa. Ja się zawsze śmieję, że to są karmy prawie wegetariańskie, bo tam jakby mięsa jest jak na lekarstwo. I w tych karmach z reguły dodawane są jakieś środki lecznicze, więc one nawet podawane przez jakiś czas potrafią pomóc zwierzakowi. Natomiast, i tutaj żeby nie było, bo to może faktycznie brzmieć jakoś kontrowersyjnie, natomiast ja wiem z realnych sytuacji, widząc jakby działa ten system, to jest tak, że ktoś otwiera gabinet weterynaryjny i następnego dnia ma telefon od przedstawiciela danej jednej lub drugiej czy trzeciej firmy, która produkuje tą karmę. I tutaj jest dorzucenie mebli, tutaj jakieś sprzęty. No, generalnie jest dofinansowywanie gabinetów i za to na przykład taka firma ma sobie darmową półkę reklamową. Tutaj to też wiem od jednego z lekarzy weterynarii, że jak sprzedasz dużą ilość danej karmy, to można wygrać w konkursie. Oczywiście, bo to nie jest, żeby nie było, tutaj nie sugerujemy łapówki, to jest po prostu, można wygrać w konkursie wycieczkę, ekspres do kawy, czy różnego rodzaju, na przykład wejście na konferencję, którą sponsoruje dana firma. Niestety bardzo często też w szkołach wyższych, studiach weterynaryjnych, wykładowcami, jeżeli chodzi o żywienie zwierząt na weterynarii, to jest chyba 66 godzin, są przedstawiciele firm produkujących karmy weterynaryjne na dużej uczelni z Warszawy, na weterynarii właśnie na 3 podręczniki do żywienia zwierząt, 2 są napisane przez specjalistów z jednej z największych korporacji, które produkują to jedzenie weterynaryjne. Zresztą to jest także producent bardzo wielu ludzkich produktów, zwykłych produktów żywieniowych. To jest po prostu biznes, to jest po prostu praca. Przedstawiciele muszą zarobić, firma musi zarobić. Wśród jakby opiekunów zwierząt bardziej świadomych właśnie ludzie popadają w taką paranoję właśnie, że to jest spisek. Jeżeli otwierasz klinikę, czy otwierasz w ogóle jakąś działalność i masz na przykład zaoszczędzić 50 tysięcy złotych, bo ktoś ci zasponsoruje dany produkt, czy wystrój całego gabinetu, no to myślę, że większość osób chciała skorzystać, jeżeli nie ma zapasu, dużego zapasu finansowego, tak? I tutaj nagle okazuje się, że jesteś nawet te kilkanaście czy kilka tysięcy w stanie zaoszczędzić, bo ci firma daje, jak ty sobie nakleisz, czy tam kupisz fartuch z ich logiem.
No też z drugiej strony w naszym interesie jest to, żeby te gabinety były dobrze wyposażone, prawda? We wszystkie sprzęty.
Tak, oczywiście. Natomiast no, fajnie byłoby, żeby nie było za tym pociągana właśnie załóżmy mafia żywieniowa. Natomiast no, niewiele gabinetów znam, które faktycznie mają puste półki, jeżeli chodzi o karmy weterynaryjne. Ja osobiście, jeżeli chodzi o moje zwierzaki, jak odwiedzam lekarza weterynarii i sugeruje się mi podawanie jakby danej karmy, to ja bardzo uprzejmie odmawiam, proszę o podanie leków, które są w tej karmie i ja je dodam do dobrego mięsnego posiłku kociego.
Jaki model karmienia w takim razie polecasz? Jakie pory karmienia, jaka częstotliwość jest najlepsza dla naszego zwierzęcia?
Najrozsądniej byłoby dopasować ten model do tego, do czego kot jest biologicznie zbudowany, czyli do wielokrotnej ilości posiłków w ciągu dnia. W naturze to jest nawet 30-40 posiłków w ciągu dnia, więc no wiadomo, że my pracujemy, mamy swoje obowiązki i nie zawsze jesteśmy w stanie taki model jakby zaspokoić. Natomiast jakby istnieją na przykład takie automatyczne karmniki, gdzie jesteśmy w stanie ustawić nawet 6-8 posiłków w ciągu dnia, nawet jeżeli nas nie ma cały dzień, to jesteśmy w stanie te 6-8 posiłków spokojnie z automatu kotu podać. Tak, jeszcze wracamy do domu. To technicznie jesteśmy, nawet jeżeli ktoś bardzo dużo pracuje, to te minimum 3-4 posiłki dziennie jest w stanie dać i raczej w takim kierunku powinniśmy uderzać, że kot jest karmiony godzinowo, natomiast nie ma cały czas dostawionego jedzenia ze względu na to, że kot się rozleniwia. Potem mamy sytuacje takie, które ja bardzo osobiście często spotykam u klientów, że kot ma rok, 2 lata czy 3 i klient mnie informuje, że kot jest leniwy, że kot nie chce się ruszać, że kot nie chce polować. Jest po prostu, że tak powiem tutaj kolokwialnie, leniwą bułą.
Czas na krótką przerwę na piosenkę Nory Jones Everybody Needs a Best Friend, a za chwilę dalsza część rozmowy z Mieszkiem. Zostańcie z nami. My words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours.
Who could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3? A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Who could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3? A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care for yours. Best friend is me.
Jeśli dokupujemy drugiego kota dla naszego pierwszego kota, jak powinniśmy oswajać te zwierzęta ze sobą? Jak dobierać koty do pary, żeby to była zgrana para? Oczywiście mam na myśli taką przyjacielską parę.
Jeżeli chodzi o zapoznawanie to jest jakby proces, który nazywamy socjalizacją z izolacją. To jest proces, który trwa około 6-12 tygodni w zależności od przypadku. Koty powinny być całkowicie od siebie odizolowane i powoli z biegiem tygodni zaczynamy najpierw wymieniać zapachy, dajemy kotom się słyszeć, wymieniamy zapachy z jednego pomieszczenia do drugiego. Po 2-4 tygodniach możemy pierwsze uchylanie drzwi robić, żeby koty się zaczęły widywać, natomiast jakby pierwsze, najważniejsze to są zapachy przenoszone, wymiana dźwiękowa i po prostu, żeby nowy kot przejął zapach mieszkania, bo to bardzo często jest tak, że koty się zapoznają za pomocą zapachu, jeżeli ten nowy kot po prostu nie przejdzie zapachem mieszkania czy zapachem człowieka, którego przyjechał, to ten drugi kot, domownik, może go po prostu całkowicie nie rozpoznać i może dojść do spięcia, do zachowań agresywnych, i których no dość często ciężko się je naprawia, a czasami jest to zupełnie niemożliwe.
Czyli na przykład patent z chusteczką, żeby natrzeć jednego kota pod tym drugiego.
To potem... Powiedzmy, że chusteczka jest w porządku, natomiast ja bym raczej bawił się w wymianę na zasadzie posłania, czy wymianę zabawek, tak bardziej intensywnych zapachów, nacieranie jednego kota drugim, raczej średnio, to może raczej tylko koty zirytować, bo to jest nagłe przenoszenie silnego zapachu z jednego kota na drugiego. Może to raczej zirytować koty niż im pomóc.
A jak odczytywać mowę ciała kotów? Po czym poznać, że jesteśmy z nim w dobrych relacjach, że kotu się podoba albo się nie podoba?
No to jest w ogóle bardzo szeroki temat i każdy kot tak naprawdę inaczej reaguje. I tutaj bardzo ciężko jakby podać taki przepis na to, a tu jest się kotu podoba, a tu się kotu nie podoba. Najczęściej jest tak, że jeżeli kot jest pozytywnie nastawiony, to ma uszy podniesione do góry, skierowane w kierunku człowieka, oczy szerokie, niepowiększone, postawa jest raczej prosta, ogon skierowany ku górze. Koty, które raczej są albo zdenerwowane, albo złe, albo smutne, albo przestraszone, to raczej mają postawę ciała taką przygaszoną bliżej ziemi, na ugiętych łapkach. Ogon jest z reguły gdzieś zawinięty pod siebie, uszy są położone po sobie lub na boki, oczy są całe jakby zaciemnione. Warto, jeżeli kot, nie wiem, zaczyna nas syczeć, warczeć, prychać, fukać, warto sobie nabrać troszeczkę dystansu i kotu odpuścić. Warto też pamiętać, że to kot powinien wyznaczać granice kontaktu z nami, a nie tak, że my chcemy. To, że my chcemy kota dotknąć, pogłaskać, przytulić, to jest tylko nasza potrzeba. Trzeba brać pod uwagę, że najczęściej przytulanie, głaskanie i tak dalej, to jest właśnie tylko i wyłącznie ludzka potrzeba. Kot nam na to pozwala, bo wie, że osiągnie dzięki temu jakieś korzyści w postaci uwagi, w postaci jedzenia, w postaci jakichś dodatków dla siebie. A sam fakt dotyku niekoniecznie sprawia kotu przyjemności.
Czyli to nie jest tak, że jeśli kot chodzi z nami od pokoju do pokoju, siada nam na papierach, na biurku, na laptopie, żebyśmy się nim zajęli, to on potrzebuje kontaktu z nami.
To jest, to wszystko zależy od kota, natomiast jakby bardzo dużo kotów przychodzi z nami gdziekolwiek, spędza z nami czas, ale niekoniecznie chce być dotykany. Wbrew pozorom, kot jest jakby stworzeniem indywidualnym, ale jest zwierzęciem społecznym. On spędza czas, jeżeli ma dobre relacje z innym kotem, to spędza czas z innym kotem, czy z psem, czy z człowiekiem. Natomiast jakby niekoniecznie ma tak silną potrzebę fizycznego kontaktu z człowiekiem, jaką człowiek ma z kotem. Stąd też czasami są takie problemy jakby opiekunów, gdzie jakby odzywają się na zasadzie, no bo kotek nie chce robić tego, co ja chcę. A ja mówię, ale to nie jest rola kota. Kot jest żywą istotą, która ma swoje potrzeby, swoje doświadczenia i może nie mieć ochoty na kontakt. Myślę, że najrozsądniejszą opcją dla opiekunów, którzy mają taką silną potrzebę kontaktu fizycznego z jakimkolwiek pluszową istotą, to będzie to raczej pluszowy miś z Ikei, czy z jakiegoś innego sklepu, niż właśnie jakby żywa istota.
No ale przecież gdyby kotu nie pasowało to, co z nim robimy, to przecież by sobie poszedł, prawda?
Każdy kot inaczej reaguje. Ja na przykład znam koty, które w trakcie silnego stresu lub generalnie stresu zamierają. Trzeba brać też pod uwagę, że na przykład kocie mruczenie nie zawsze oznacza to, że kotu jest dobrze. Koty, które na przykład coś im się stało, mają złamaną łapę, są potrącone, kotka w trakcie porodu, który boli, kot w trakcie umierania też mruczy. Mruczenie jest formą samouspokojenia się zwierzęcia. Więc to, że kot na przykład, my go przytulamy i kot mruczy, nie jest to koniecznie świadczy, tak cię bardzo kocham, tylko raczej może czuje się niezbyt komfortowo. Także czasami jest tak, że kot nie ucieka, ale kot na przykład nie ucieka, ale się odsuwa. Jest na ręku i się odsuwa od człowieka. I to nie musi być tak, że kot nam pazurami zatnie twarz, natomiast jakby wystarczy, że się odsuwa, czy głowę odkręca w drugą stronę, to jest drobny sygnał, kot pokazuje, nie chce, nie podoba mi się, nie jest to komfortowe. Natomiast jakby my jako ludzie niestety nie jesteśmy do końca, nie dostrzegamy po prostu drobnych sygnałów niewerbalnych, które zwierzęta do nas wysyłają.
Czyli nie zdarza ci się takie zachowania?
Zdarza mi się, natomiast jakby to jest, tak jak mówię, ja jestem tylko człowiekiem, każdy człowiek ma swoje jakieś takie drobnostki, drobne potrzeby, a potem oczywiście dochodzi ten zdrowy rozsądek, który ja staram też oczywiście przekazywać się swoim klientom i potem uspokój się, Mieszko, zostaw kota w spokoju. No bo ja wiem, to jest mała, akurat mój ukochany kocur Czarek jest biało-czarny, to mówię, mała biało-czarna kulka, weź tylko go nie przytul, tak? No i to jest właśnie to, właśnie, że ja mimo tego, że pracuję w zawodzie, to też mam gdzieś takie wewnętrzne potrzeby, abym przytulił kotka. Natomiast jakby no, trzeba też troszeczkę zwrócić uwagę nie samolubnie na swoje potrzeby i swoje ja chcę, tylko na to, czy kot czuje się komfortowo.
Moje ostatnie pytanie będzie dotyczyło depresji kociej. Niektórzy mogą tu wyśmiewać, że no jak to zwierzę ma depresję, ale jednak coś takiego istnieje i weterynarze też to czasem leczą. Chciałabym cię zapytać, jakie to formy przybiera i jakie to ma przyczyny?
Powiem tak, ja bardzo często spotykam się z określeniem, opiekunowie się zgłaszają, że byli u lekarza i lekarz stwierdził, że kot ma depresję. Natomiast jakby depresja jest zespołem zachowań. To nie jest jedno zachowanie, to nie jest jedna choroba jakby, tak? I lekarze na podstawie tego, że kot jest, nie wiem, osowiały, smutny, nie chce jeść, wycofuje się i tak dalej, stwierdzają, że kot ma depresję. Depresję nie ocenia się w przeciągu 15-minutowej wizyty w gabinecie weterynaryjnym, tylko trzeba przyjść do domu, zobaczyć warunki, w jakich kot żyje, jak się zachowuje w naturalnym środowisku. Kot nigdy w gabinecie weterynaryjnym nie będzie zachowywał się tak, jak zachowuje się w swoim naturalnym środowisku. Więc z całym szacunkiem dla środowiska weterynaryjnego, jeżeli chcemy oceniać, czy kot ma depresję, czy jej nie ma, to należałoby przyjść do domu i poobserwować zachowanie. Bardzo często nawet behawioryści, specjaliści od wielu lat mają problem, żeby tak bezdyskusyjnie powiedzieć, kot ma depresję. I ja pracując 5 lat w tym zawodzie, 6 rok leci, nie spotkałem się jeszcze kota z prawdziwą depresją. A zgłaszają się do mnie z takim zaburzeniem klienci 10 w miesiącu.
A co z żałobą kota?
Z żałobą jak najbardziej. To znaczy, jeżeli kot jest bardzo mocno przywiązany do innego kota, do psa, czy nie wiem, nagle opiekun umiera. Oczywiście, jakby zwierzęta podobnie jak ludzie przywiązują się do swoich domowników, do tego, co się dzieje i tak dalej. Koty są niewolnikami przyzwyczajeń. Bardzo mocno zwracają uwagę na to, żeby się powtarzało jedzenie, zabawa, interakcja, żeby to miało swój cykl. I nagle, jeżeli z tego cyklu kot jest wybity, no bo tutaj na przykład spał codziennie ze swoim towarzyszem, towarzysz zmarł, to chodzi, to nawołuje. Natomiast ludzie bardzo często na to, na właśnie kwestię jakby żałoby proponuje się, a weź kolejnego kota. Biorąc pod uwagę to, co mówiłem wcześniej, że proces socjalizacji kotów ze sobą to jest 6-12 tygodni, to nie jest metoda na rozwiązywanie problemu. Zresztą to nie jest metoda na żadne rozwiązywanie problemu. Natomiast kot, jeżeli faktycznie przychodzi depresję, przychodzi żałobę, jakkolwiek, kot w pierwszej fazie potrzebuje unormowania dnia, odnowa unormowania dnia, stworzenia po prostu, że tu jemy, tu jest zabawa, od nowa tworzymy po prostu harmonogram kociego dnia i staramy się ten harmonogram utrzymać. Czy to jest inne zwierzę, jeżeli się pojawi, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, najczęściej to jest ludzka potrzeba, a nie kocia. I po prostu tworzymy ten dzień od nowa. Natomiast jeżeli ktoś chce kolejnego psa czy kota brać i tak dalej, to powinien to robić najwcześniej po 3 miesiącach. Zawsze klientom zakładam te 30 dni, to jest w ogóle zupełnie żadnych zmian, żeby kot troszeczkę się oswoił i jeszcze potem 2 miesiące takiego odpoczynku, odzwyczajenia się i jakby unormowania i dopiero wtedy można myśleć, jeżeli już, o nowym zwierzęciu. Zresztą jakby nowe zwierzę, generalnie jeżeli chodzi o cały temat behawioru, jest bardzo często polecane na rozwiązywanie wszystkich problemów. Od depresji, po żałobę, po agresję, po sikanie, na wszystko. Czy to są internetowi specjaliści, czy behawioryści starszej daty, czy lekarze weterynarii. Oczywiście nie wszyscy, bo też mamy lekarzy weterynarii, którzy mają aktualną wiedzę, na przykład też skończyli jakieś kursy behawioralne. Trzeba rozwiązać problem, a nie maskować go kolejnym zwierzęciem.
Teraz posłuchajmy piosenki Franka Sinatry New York, New York, a po przerwie porozmawiamy o kocich emocjach i potrzebach.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can to you, New York, New York, New York.
Kot wychodzący czy niewychodzący?
To jest bardzo, 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 ale to bardzo kontrowersyjny temat. Pod każdym tematem, pod każdym...
każdej kociej grubie.
Tak, awantura, dyskusja, krew się prawie leje, ludzie się ze sobą kłócą. Natomiast powiem tak, z punktu nauki, z punktu biologii, z punktu behawioru, kot domowy nie od parady nazywa się kotem domowym. Jego miejsce jest w domu, nie powinniśmy kota wypuszczać luzem. Średnia długość życia kota wychodzącego to jest 4 lata. Średnia długość życia kota wolno żyjącego to jest rok. Śmiertelność kotów przy rodzeniu kotek na ulicy to jest nawet do 90%. Kot mimo wszystko, oprócz tego, że jest uroczym zwierzakiem, ma pazury i zęby, to co kot robi w naturze to jest po prostu niszczenie fauny. Jeżeli chodzi o ilość ptactwa, o podloty, kot jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o niszczenie ptactwa, natomiast jego skuteczność względem myszy i szczurów jest niewielka. Większym zagrożeniem dla myszy i szczurów i większą skutecznością względem nich mają lisy, mają kuny bodajże i pustułki, które są naturalnymi jakby wrogami miejskimi, że tak powiem, dla myszy i szczurów. Kot nie. Kot domowy ze swoją skutecznością około 20% w polowaniach nie jest dobrym łowcą, nie jest dobrym przeciwnikiem gryzoni. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część słuchaczy, część wolontariuszy z fundacji i z organizacji różnego rodzaju mogą odebrać ten apel, że jak koty są niepotrzebne, to należy je wybić. Nie należy nikogo wybijać, koty należy kastrować, należy ograniczać ich populację na terenach miejskich i bezdomność oczywiście tutaj jest jakby to bardzo ważne i bardzo wiele fundacji, wiem, że w Trójmieście też kilka fundacji działa dość prężnie, chociaż myślę, że też warto zaapelować, że jeżeli lubicie zwierzaki, to warto do lokalnych fundacji się odezwać, jeżeli chodzi o zostanie domem tymczasowym, o wolontariat. Na pewno każda fundacja przyjmie waszą pomoc. I ja chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że kiedyś kotów wolnożyjących po prostu na ulicach już nie będzie. Że doprowadzimy do sytuacji, gdzie zostaną koty tylko w hodowlach i jak ktoś zakupi kota za 5000, będzie troszeczkę bardziej o niego dbał.
W takim razie może chciałbyś zaapelować do słuchaczy, w jaki sposób mogą sprawić, by ich kot miał zaspokojone potrzeby psychiczne i fizyczne i tak dalej.
Myślę, że to jest jakby dość proste, słuchajcie, jakby prosta rzecz, codziennie dobre mięsne jedzenie, codziennie aktywność fizyczna, codziennie wyznaczone dwie pory dnia po pół godziny na przytulanie, na głaskanie, na spędzanie z kotem na tym, co kot lubi. Jeżeli kot lubi głaskanie, to głaszczemy, jeżeli lubi czesanie, czy cokolwiek innego. Spędzamy czas z kotem, ale robimy to codziennie, bawimy się codziennie, aktywizujemy kota codziennie. Wysiłek i fizyczny, i psychiczny, i regularne jedzenie mokrych, mięsnych posiłków. Ważne, żeby to oczywiście były posiłki suplementowane. Poświęcamy czas. Nie możemy, jako opiekunowie kotów, robić czegoś takiego, że nie mamy czasu. Czas dla naszych kotów musi się zawsze znaleźć.
Audycja dobiega już końca, a więc żegnam się z Wami, ale tylko na chwilę. Lato zdecydowanie sprzyja zgłębianiu tajemnic życia zwierząt i podążaniu ich śladami, także za 3 miesiące wracam z nową porcją ciekawych materiałów. Tymczasem życzę Wam porządnego wypoczynku i regeneracji w wakacje i powrotu do pełni sił umysłowych przez te wakacje. Także korzystajcie, bawcie się, nie myślcie o uczelni. Pamiętajcie, że sesja to też stan umysłu, a tym z Was, którzy jeszcze coś piszą i jeszcze oddają pracę, wytrwałości, dać radę i do usłyszenia po wakacjach.
Rezerwat Morsa.